Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
I zapadła niezręczna cisza. Artur, ja to się właściwie chyba od radia ostatnio odzwyczajam. Tylko telewizja, atrakcje.
I to z obu stron, nie?
I to z obu stron, właśnie. No dobra, nie żartujmy. Witamy was serdecznie w magazynie Tenis Klub.
Dzień dobry, Artur Rolak.
Dzień dobry, Adam Romer. No i co my tu wam będziemy mówili, no?
Ale poczekaj, muszę...
A nie, dobra, ty znowu swoją dygresję. Dobra, dawaj.
Nie, anegdota, bo no. jak już wspomniałeś, skoro występujemy w różnych radiach i telewizjach po obu stronach kamer i mikrofonów, to muszę się przyznać, nie powiem, jakie to było radio, ale zadzwonili do mnie wczoraj, poprosili o wypowiedź i ostatnie pytanie mnie po prostu... Dobrze, że siedziałem, bo normalnie bym wstał, bym sobie coś połamał. Pytanie padło następujące. Czy wygrałbym tenisa z Igą Świątek?
To ja się zaśmiałem, bo ja cię widziałem na korcie.
No, ja bym z własnym cieniem przegrał, a to dopiero... Ale wzruszony jestem, miło usłyszeć takie pytanie.
No widzisz, Artur, no i widzą w tobie potencjał chyba, no. Tak bym to zinterpretował.
Jestem talent.
Słuchajcie, oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiali o Idze Świątek, bo no... Nie może być innego tematu. Ci, co byli w sobotę z nami, to słuchali, mam nadzieję, naszej, że tak powiem, ekstra audycji,
którą...
Nie moje, nie był Tomek Wolfke też.
W tym sensie.
Tak. I prowadziliśmy tutaj, że tak powiem, podprowadzaliśmy pod ten finał, ale jeszcze od razu wam przyznam, że no, mieliśmy trochę nerwów, bo to wcale nie było takie oczywiste, że to się wszystko tak dobrze skończy. No i się dobrze skończyło.
Zakładałem się, że będzie 7-6-2. Przepraszam, że tak nie słabo wierzyłem w Igę.
No właśnie, no widzisz.
Ale przypomnij, co powiedziałem dwa tygodnie temu, jak rozmawialiśmy
zapytamy
dobrze,
trenera.
A to ty zapytaj, bo mnie nie wypada.
No właśnie, zapytamy trenera Piotra Sierzputowskiego, z którym za chwilę będziemy rozmawiali. Bo Artur powiedział po pierwszym meczu, że on specjalnie ten mecz obejrzał i on będzie teraz do końca oglądał mecze aż do, że tak powiem, ostatniej chwili.
Że obejrzę wszystkie 7.
No dobrze, za chwilę się będziemy łączyli z trenerem. Mam nadzieję, że już wyszedł od fryzjera, bo mówił o tym, że dzisiaj na przedpołudnie zaplanował fryzjera, także ja mu się nie dziwię, w końcu 2 tygodnie niespodziewanie spędził w Paryżu, a pewnie gdzieś tam tego fryzjera planował trochę wcześniej. Już się pojawiły drobne żarciki w mediach społecznościowych, ale nie bądźmy złośliwi wobec trenera, ja to absolutnie rozumiem. Kto by przypuszczał 2 tygodnie temu, że on dokładnie te 2 tygodnie będzie musiał spędzić w Paryżu? No, Artur, powiedzmy sobie szczerze, to możemy spokojnie przyznać, nie jesteśmy jasnowidzami. Oczywiście mocno trzymaliśmy kciuki za Igę Świątek i jej team, ale...
Nie, no, powiedzmy sobie szczerze, powołując się na samych siebie, bo to chyba najwygodniej, nikt nam nie zarzuci, że coś przekłamujemy. No, 2 tygodnie temu, mówiąc o tym, o tych obejrzeniu 7 meczów, no to oczywiście to była kurtuazja i no, nie jestem aż takim idiotą, żeby teraz państwu wmawiać, że byłem o tym przekonany od samego początku, ale zwróciłem uwagę, że tydzień temu, kiedy rozmawialiśmy tutaj z Hubertem Zankiewiczem, już po ćwierćfinałowym zwycięstwie nad Simoną Halep.
Czwarta runda,
przepraszam, tak. Awans do ćwierćfinału. Że w zasadzie od tego momentu nic nas nie zaskoczy, że Iga nam wyrosła nagle na faworytkę i w zasadzie nie było wśród nas, no, było nas raptem 3, nikogo, kto by... Z góry mówili, nie, to się na pewno nie uda. No nawet w zasadzie pojawiły się zarzuty, że pompujemy ten balon. No.
Tak, to prawda, na ten temat też żeśmy rozmawiali. Tośmy go napompowali i teraz...
Lecimy.
Zobacz, co się dzieje, Artur, zobacz, co się dzieje. Dzisiaj to już nawet nie tylko media tenisowe, bo to jest oczywiste, nie tylko media sportowe, ale właściwie wszyscy trochę zwariowali na punkcie...
Nawet kanalizacja, wszystkie media. Woda, gaz, oświetlenie.
Ale super. Ja powiem wam szczerze, tu już ktoś oczywiście pozwolił sobie w naszych mediach społecznościowych na żarcik, że ja się przyznałem, że to jest pierwszy turniej Rolanda Garrosa od 15 lat, na którym nie byłem. Tak, to prawda.
Do tej pory może byś przestał jeździć.
I właśnie, właśnie może taka propozycja padła, że może po prostu ja powinienem przestać jeździć, a wtedy nasi będą wygrywali. Okej, okay, to jeżeli tak...
Nie, ale to nie jest prawda. No do Australii żeśmy też nie jeździli, jakoś jeszcze nikt Australii z naszych nie wygrał. Poza Łukaszem Kubotem w deblu.
No to prawda.
I Wojciechem Fibakiem w Deblu, no ale to już te czasy, kiedy w zasadzie to już większość naszych słuchaczy to jeszcze w planach nawet nie było.
No, to rzeczywiście, no nie, może nie sięgajmy tak daleko historii. Rzeczywiście tych zwycięstw wielkoszlemowych aż tak dużo nie mamy. Tak samo nie mamy za wiele finałów. Ja muszę tu się chwilę ważną rzeczą zająć, bo muszę zdopingować trenera Piotra, żeby odebrał od nas telefon, a ty opowiedz, Artur, o poprzednim polskim finale, bo ten akurat miałeś okazję obejrzeć na żywo. Ja niestety nie.
Mówisz o finale singla?
Mówię o finale singla, tak. My dzisiaj rozmawiamy tylko o singlu.
Dzisiaj o singlu. Tylko no to skoro zaczęliśmy od chwalenia się, no to to ja chyba o tym wspominałem już kiedyś, no ale przecież nie ma obowiązku słuchać wszystkich naszych audycji, chociaż warto. W dniu finału singla wimbledońskiego w 2012 roku zostałem zaproszony do Radia Wimbledon. Poszedłem tak z duszą na ramieniu, bo mój angielski to dosyć kulawy jest, no ale jakoś się udało. Dzięki temu, że można było rozmawiać na temat, który przynajmniej był w miarę znany, oswojony, czyli Agnieszka Radwańska i jej szanse w starciu z Sereną Williams. Kiedy usłyszałem od też gdzieś w radiu opinię Johna McEnroe, że to będzie szybciutkie 80 minut i Serena Williams pod prysznicem, no to pozwoliłem sobie zauważyć, że no, ja bym się spodziewał raczej trzech setów. Do tego momentu byłem stuprocentowo poważny i oczywiście no, patriotyczny obowiązek no i oczywiście osobista znajomość z Agnieszką kazały mi jednak powiedzieć, że trzeci set dla Agnieszki. Było to... No, rozmówcy przyjęli, czy gospodarze programu przyjęli to z dużym niedowierzaniem. No ale do stanu 2-2 w trzecim secie, jak zapewne jeszcze wielu z was pamięta, na dwoje babka wróżyła. No dopiero ten piąty game, w którym Serena Williams zaserwowała cztery kolejne asy serwisowe, no po prostu zabiła Agnieszkę psychicznie. No, no, no ona się już po tym nie podniosła i skończyło się 6-2, ale do tego...
6-1.
Nie, no nie, przy 2-2, jak serwowała Serena Williams, to nie mogło się 6-1 skończyć.
Naprawdę? Wydawało mi się, że trzeci set był 6-1.
Nie, to było tak? przy 2-2. Te cztery razy były okay. Przy 2-2, głowy okay. Pod topór nie położył, ale tak
lepiej,
mi się wydaje.
Starszy jesteś, to lepiej pamiętasz.
Tak, i no ale fakt faktem, że ten mecz był bardzo wyrównany i powiem, nie chcę zgadywać, ale to chyba do dzisiaj jest ostatni finał trzysetowy na Wimbledonie.
Rzeczywiście ostatnie, ja to kiedyś sprawdzałem, w ostatnich 15 latach mieliśmy chyba jeden czy dwa tylko finały trzysetowe, także i to jeden był Venus Williams, Lindsay Davenport, z tego co
no,
pamiętam.
No ostatni jest chyba właśnie, tak.
To, a ten tak właśnie Agnieszki.
Natomiast w przypadku Roland Garros nie mamy nic przeciwko temu, że ten ostatni był dwusetowy zdecydowanie.
No właśnie do tego chciałem nawiązać. Artur, czy nie masz takiego wrażenia, że troszkę my Polacy nie wierzymy w swoje siły, bo tak jak ty powiedziałeś o tym swoim występie w radiu BBC, to też bardzo tak ostrożnie żeś do tego podchodził. Muszę powiedzieć, jak
co ty byś dał 6-2 dla Agnieszki?
No dzisiaj? Spokojnie. Ale nawiązując do tego ostatniego finału Igi Świątek, też strasznie ostrożnie żeśmy do tego podchodzili. Ja wam powiem, że myśmy zorganizowali konkurs na łamach naszego portalu tenisklub.pl dzięki naszemu partnerowi firmie ASICS, która nomen omen, możemy ich spokojnie tu wymienić, dlatego że w sposób doskonały ubierają Igę Świątek od pewnego czasu i z nimi razem zrobiliśmy konkurs i powiem ci szczerze, że oczywiście większość typów było na Igę Świątek, ale były to typy bardzo ostrożne i chyba jeśli dobrze pamiętam, to tylko dwa były rzeczywiście takie bardzo właśnie dwa trafienia, dokładnie, czyli 6-4, 6-1. Natomiast mało który wynik był rzeczywiście taki zdecydowany na Igę.
Ja co prawda w tym konkursie nie wziąłem udziału, ale tak jak wcześniej...
I tak byś nie wygrał, bo miejscu, nie mogłeś.
Nie, w miejscu, w którym akurat oglądałem, rzuciłem 7-5-6-2, nie dlatego, że jestem przekonany, że taki wynik miał paść, tylko po prostu ja ten wynik bardzo lubię. Nie wiem z jakiego powodu. No nie wiem, no tak mi 7-5-6-2 się podoba i tak to wrzuciłem. Natomiast no, ja myślę, że ta ostrożność wzięła się z jednego powodu. No. Mamy świadomość...
Dobra, poczekaj, zanim mnie tutaj znowu zagadasz, to dostaliśmy sygnał, Że się dzwonimy, łączymy. Że się łączymy, tak, bo już, znaczy, wnioskuję z tego, że trener Piotr już od fryzjera wyszedł i może z nami spokojnie porozmawiać.
Ale dokończę zdanie, pozwolisz, bo też o tym wspominaliśmy tutaj, że no, mecz finałowy, niezależnie od turnieju, jest zawsze meczem innym niż
półfinał. Artur, kończ szybko, bo tu gość już na linii.
W przypadku turnieju wielkoszlemowego szczególnie inny. Prawda, Piotrze?
Zgadza się, chociaż dzień dobry. Chodzi, ale...
Piotrze, bardzo cię serdecznie witamy, bo muszę powiedzieć, że występujesz już wielokrotnie, mieliśmy cię tu u siebie.
Bierze coś na gardło?
Ale od razu powiedzmy szczerze, dziś występujesz w zupełnie innej roli, w nowej roli. Dziś jesteś trenerem mistrzyni wielkoszlemowej i no i ty opowiedz nam w dwóch zdaniach, jak ty się z tym czujesz.
Znaczy, co mam powiedzieć, no czuję, że mam dużo więcej czasu, jakby dużo więcej czasu poświęcam na media teraz, ale tak naprawdę to chyba nic się nie zmieniło.
A boli cię ręka, plecy? Od ściskania i poklepywania?
Nie. Na szczęście nie, bo mamy takie czasy, że trzeba zachować dystans.
No to prawda, to
rzeczywiście. Na coś
no właśnie, ale, to jak jesteśmy przy dzisiejszych czasach, bo ja pozwoliłem sobie w naszej zapowiedzi w mediach społecznościowych napisać, że mamy nadzieję, że będziemy cię mieli w naszej audycji, jak cię wypuszczą od fryzjera. Już oczywiście parę osób zażartowało, że za chwilę lockdown, więc się szykujesz i dlatego do fryzjera. No, pytania też padły, co?
Ale to,
czyli... Co sobie strzygłeś? Co goliłeś? Czy możesz coś więcej powiedzieć na ten temat?
Ale to oczywiste, bo następny fryzjer po Australii.
Pozbywałem się ogłosienia na głowie.
Ale Piotrze, następny fryzjer po Australii.
Słuchajcie, popełniłem taki błąd, że gdzieś już przed wyjazdem na Roland Garros miałem to zrobić, ale stwierdziłem, że patrząc pod uwagę, jakie mamy ostatnio wyniki, może się okazać, że w miarę szybko wrócę, więc nie przewidziałem tego, a później trzeba było nosić czapkę.
No dobra, no to jak ciągniemy ten temat, no to powiedz mi, co się zmieniło od porażki z Arantxą Rus w Rzymie, a pierwszym zwycięstwem na Rolandzie Garrosie z Marketą Wondruszową?
Znaczy, no to muszę od razu powiedzieć tak, ani Iga nie nauczyła się lepiej grać w tenisa, ani Iga nie zrobiła jakiejś jej pracy, w sensie na pewno zrobiła pracę w głowie, ale nie było to nic niezwykłego, po prostu chyba potrzebowała czasu, żeby to sobie wszystko ułożyć, ale to, co się zmieniło, no to na pewno pojawił się luz na korcie.
A czy to nie jest tak, że Iga narośnie...
To jest już efekt, tak, że tego wszystkiego jakby... To jest to, co się pojawiło, co uważam, że sprawiło, że mogła tak daleko zajść w turnieju, to był luz na korcie.
Piotrze, a czy nie jest tak, że Iga rośnie nam na zawodniczkę, która do meczów, powiedzmy w turniejach innej rangi niż, znaczy im niższa ranga, tym będzie, ja nie mówię, że jest mniej zmotywowana, ale jakby mniej skoncentrowana, takie no, inne podejścia, natomiast w momencie, kiedy to będzie ten szlem, tak jak tutaj na Roland Garros, no widać było, że to jest dla niej rzecz aktualnie najważniejsza w życiu.
Słuchajcie, no jakby też trochę to jest moja wina, czy trochę wina otoczenia, że szykujemy się na największe turnieje i robimy to tak od zawsze. Nie gramy wcale jakoś bardzo dużo turniejów, koncentrujemy się na tych największych i też do nich dopasowujemy cały rok. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da się przygotować zawodniczki na wszystkie cztery wielkie szlemy. Głównie z tego względu, że Roland Garros i Wimbledon normalnie jest jeden po drugim i nie jest to możliwe. Natomiast to są nasze najważniejsze występy i na nie celujemy z tymi wzrostami formy, nie na żadne inne, tak? Oczywiście sytuacja wyjątkowa, prawda jest taka, że tego szczytu formy szukaliśmy gdzieś na US Open. Nie uważam, żeby Iga była gorzej przygotowana na US Open, czy żeby potrzebowała czasu, żeby dojrzeć w sensie sportowo, bo naprawdę świetnie grała przed samym turniejem. Natomiast to, co się zadziało w głowie i to, jakie się pojawiły wobec samej siebie oczekiwania, nie pozwoliły jej nawet pokazać tego w 30%. Gdzieś dopiero ten mecz z Azarenką, no to można powiedzieć, że to był dobry mecz, ale to też był mecz, porównując nawet do meczu z Simoną Halep, no to był mecz bez jaja, tak? Jeżeli porównać te dwa mecze. Fajnie zagrała, można powiedzieć, że tenis się podobał, ale nie spełniła założeń taktycznych. Nie walczy, może nie to, że nie walczyła, bo zawsze walczy o każdy punkt, ale nie robiła tego w sposób przemyślany i mądry. Dlatego był wynik, jaki był, a tak naprawdę można było osiągnąć już nawet na tamtym etapie dużo, dużo więcej.
Ale żeby nikt nie odniósł wrażenia, że ja to pytanie zadałem...
Złośliwie.
Złośliwie, czy się doszukiwałem czegoś? Nie, broń Boże, ja to wręcz chwalę, bo to... no umówmy się, nie można wygrywać 10 turniejów w sezonie, no bo się nie da. Żaden człowiek tego nie wytrzyma. Natomiast no warto się skupić właśnie, i to jest prawdziwe mistrzostwo, na tym, co najważniejsze.
No tak, jakby gdzieś cały czas to tak planujemy, mówię, od zawsze gdzieś nawet tata Igi ma takie podejście i też ją tak wychowywał w tym duchu, żeby koncentrować się na tych kluczowych startach, cała reszta to są starty, które ją przygotowują, natomiast jak zerkniecie na to, co ona grała do tej pory i co gra i jakie mamy plany zawsze, no to jest mało tych turniejów tej najniższej rangi, one raczej wypełniają nam kalendarz, żeby móc też trenować mecze, tak, no bo to jest bardzo ważne. A nie tylko grać sparingi i trenować u siebie na własnym podwórku. Natomiast no, kluczem jest dla nas rywalizacja na tym najwyższym poziomie, bo prawda jest taka, że dlatego te dziewczyny, które są najlepsze, ci zawodnicy, którzy są najlepsi, bo rywalizują z najlepszymi, tak? I granie z zawodnikami, nie mówię dużo słabszymi, ale wchodzenie jakby to nie rozwija tak bardzo, jak właśnie granie na tym najwyższym poziomie.
Piotr, ale to bardzo dziękuję za to, co powiedziałeś, bo oszczędziłem dzięki temu mnóstwo pieniędzy, bo już byłem skłonny raz za radą jednego z polskich bukmacherów lecieć, postawić parę groszy na to, że Iga wygra wszystkie 4 turnieje Wielkiego Szlema w przyszłym roku, a kurs jest 1000 do 1.
A i myślę, że to i tak jest bardzo dobry kurs, jak na takie...
No dobrze, to w takim razie idąc tym tropem, to ja się zapytam, czy, bo na pewno taki zakład też już się gdzieś u któregoś z bukmacherów pojawił, czy postawiłbyś teraz pieniądze, nie, ciebie nie możemy pytać, nie, bo to źle by wypadło, ale czy myślisz, że zakład, że Iga wygra karierowego Wielkiego Szlema, czy ma sens w jej wypadku?
Ja uważam, że na ten moment jest bardzo, było jej bardzo trudno, ze względu też na to, co się wydarzyło w zawodzie na US Open w tym roku i podejrzewam, że ta tendencja taka zostanie. I tak samo zresztą z graniem na trawie, mimo że wiemy, że jest juniorską mistrzynią, natomiast uważam, że bardzo dużo wody musi upłynąć, żeby Iga miała na tyle dużo umiejętności i na tyle była gotowa zmieniać swoje nawyki i przyzwyczajenia, żeby grać na tych najszybszych nawierzchniach. Więc nie chciałbym tego jakby negować, czy to jest możliwe, czy nie jest możliwe. Natomiast musi się bardzo dużo nauczyć, żeby to było kiedyś możliwe.
To Piotrze, ja ci tylko w takim razie w tym momencie przypomnę taką historię, którą może ty znasz, ale może nasi słuchacze jej nie znają, że Rafael Nadal, wygrywając pierwszy raz turniej w Paryżu w 2005 roku, przyjechał potem do Londynu i jeśli dobrze pamiętam, na pewno ktoś mnie poprawi w mediach społecznościowych, ale to jakoś mam mocno w pamięci, na Wimbledonie przegrał w drugiej rundzie z Gilles Simonem, to był taki zawodnik z Luksemburga, leworęczny.
Nie,
z Luksemburczyk. Nie, Gilles, nie, o Jezu, co ja gadam, nie Gilles Simon,
Müller.
Gilles Müller, oczywiście. Tak. I przegrał z tym zawodnikiem i ja sobie tak pomyślałem, kurczę blade, przecież ten gość nigdy w życiu na trawie tutaj nic nie zawalczy. I zobacz, co się stało rok, 2 lata później, tak? Ten sam...
Ale to właśnie o tym mówię. No. Nie wiem, czy zwróciliście też uwagę, z jakim sztabem Rafa Nadal jeździ na inne turnieje, a z jakim sztabem jeździ na Wimbledon, co jest w ogóle absolutnym fenomenem dla mnie, ponieważ zawsze na Wimbledon zabiera trenera, który uczył go, kiedy był młody. Zresztą teraz na Rolandzie Garrosie też był, ale podejrzewam, że to też sprawy covidowe i tak dalej.
O.
Tak, grać slajsa. I on jest zawsze na Rolandzie, na Wimbledonie. Tam Carlos Moya nie ma wiele do powiedzenia. Tam on jest, gra drugie skrzypce, rusi rakiety, tak? Tony Nadal robił dokładnie to samo. Nie wiem, czy tak jak to obserwujecie, ale z mojej perspektywy kortu, no to Rafa Nadal bardzo mocno zmienia uchwyt na granie na trawę. Zupełnie inaczej się porusza. To są właśnie te umiejętności, o których mówię, czyli bez nich nie byłby w stanie tego zrobić. Gdyby grał tak samo jak na ziemi, nie byłby w stanie osiągnąć tego, co osiągnął na trawie. Natomiast, tak jak też Iga wczoraj przyznała w pewnej rozmowie, że wygrała Wimbledon juniorski, bo też na przykład złożyła się pogoda. Była piękna pogoda przez 2 tygodnie. Trawa stała się bardziej zbliżona do mączki niż kiedykolwiek. Nie ślizgała się tak piłka. I uważam, że jest dużo czynników, które muszą się nałożyć, żeby miała szansę, natomiast jest to możliwe, tak?
Ja muszę pożenić jedną z Piotra wcześniejszych odpowiedzi swoim przedostatnim pytaniem. O tego karierowego wielkiego szlema. Dobra, w jednym sezonie jest to niemożliwe, ale powiedziałeś, że wybieracie sobie cele, tak? Czy w związku z tym myślicie już na tyle długofalowo, czy tam może nie głośno, ale tak gdzieś tam po cichu, że no fajnie byłoby coś takiego zrobić, w związku z tym należałoby na przykład kolejny sezon poświęcić, w następnym sezonie celować już nie w Roland Garros, bo to już ma, tylko właśnie może Wimbledon, który jest tuż obok.
Po pierwsze, fajnie by było móc sobie tak wybierać, natomiast to też buduje presję i też nigdy nie rozmawiamy o tym, co trzeba wygrać, a to, czego nie trzeba wygrywać, bo to jest w ogóle byłby absurd jakiś, jakbyśmy tak rozmawiali. Bardziej rozmawiamy gdzieś o jakichś celach po całym sezonie, bo jakby cały rok, no to jest pewien wskaźnik wymierny, którym możemy mierzyć postęp. Natomiast jeden pojedynczy turniej może nie mieć wpływu na to, co tak nawet nie może nie świadczyć o tym, jak Iga gra, czy jakakolwiek zawodnik gra. Jeden turniej to jest tylko jeden event. Zawodnik przegrywa w ciągu roku wiele, wiele meczów. To się może wydarzyć nawet na największym turnieju. Może mieć gorszy dzień, może być nie tak, jak trzeba i później to co? Zostaje nam depresja i leczenie ran. No to też nie jest rozwiązanie. Natomiast uważam, że będziemy trenować, będziemy rozwijać te umiejętności. Trzeba umieć przeskakiwać z jednego na drugi, jeżeli tylko ma się taką ochotę. Bardzo podobał mi się ten turniej, bo ostatnio oglądałem materiał o tym Madrycie, tak? Który miał niebieską mączkę w pewnym roku. Nie pamiętam, w którym.
2009? Coś takiego. Nie pamiętam. Tak.
I podobno ta mączka była bardzo, bardzo nieprzyjemna. Natomiast wygrał ten turniej wtedy Roger Federer. Dlaczego? Bo powiedział wprost, no Rafa Nadal jest dużo lepszy od niego na normalnej mączce, ale on tam się dostosował dużo szybciej niż inni. I to jest ta sztuka, umieć się dostosować, tak?
Piotrze, teraz ja bym jakby chciał troszkę odejść od Igi Świątek, która absolutnie jest bohaterką ostatnich 2 tygodni i co do tego nie ma wątpliwości, to jest, myślę, że jeszcze dostaniesz tysiące pytań na temat Igi. Ja bym chciał trochę porozmawiać na twój temat. Dlatego, że wczoraj też w takiej drobnej interakcji w mediach społecznościowych, nie wiem, znaczy widziałeś oczywiście mojego tweeta, gdzie napisałem, że a propos twojego zwolnienia, że w okresie między US Open, a może ja go teraz rozwinę, bo tam dosłownie skrótowo napisałem, między ostatnim meczem na US Open, czyli między meczem z Azarenką, a pierwszym meczem na Roland Garros, przyznaję się, że odbyłem co najmniej 3 rozmowy w Polsce z ludźmi, którzy wydaje się mają pojęcie na temat tenisa. I teraz mogę ci to powiedzieć, bo wcześniej oczywiście to było zawracanie głowy, ale dzisiaj mogę to powiedzieć. I wszystkie te 3 osoby, z którymi na ten temat rozmawiałem, powiedziały, nie Piotr, przecież to młody trener, on się uczy, ta Iga nic z nim nie wygra, ona musi mieć poważnego trenera. Co ty powiesz im dzisiaj?
Znaczy, ja takie rzeczy to ja słyszę na co dzień, ja też lubię poczytać sobie komentarze w internecie, jakby uważam, że to jest pewnego rodzaju, jeżeli ludzie tak piszą, to dla mnie to jest motywacja tylko do dalszej pracy i poprawiania tego, co mam, co już umiem i szukania ludzi, od których mógłbym się rzeczywiście nauczyć ciekawych rzeczy, tak? Natomiast uważam, że wiek tutaj nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ma rzeczywiście znaczenie doświadczenie. Tylko pytanie, ilu jest trenerów na świecie, którzy rzeczywiście takie doświadczenie mają, tak? I jakby to jest też tak bardzo wąskie, elitarne grono ludzi, że jeżeli już mówimy o takiej kreowania zawodniczki do takiej ścisłej czołówki jak to powiedział mi kiedyś Piotr Woźniacki, bo on to bardzo fajnie określał, nie, według niego nie ma czegoś takiego jak top 100, top 200. Co to znaczy top? Top to jest ścisła czołówka, to są zawodnicy, którzy są top 10, tak, dla niego, top 20, to mówi, to można jeszcze powiedzieć top. Cała reszta, no to już jest po prostu bardzo dobry zawodnik, ale to już nie jest top, bo to już nie jest czołówka, tak? Natomiast takie wypowiedzi, no ja spotykam na co dzień, ja się jakby jakoś mocno nimi nie przejmuję i jakoś nie mają wpływu na moją pracę, natomiast motywują, żeby szukać rozwiązań i robić też ciekawe rzeczy, bo uważam, że to jest ważne.
Piotrze, a w takim razie zapytam o coś innego. Ty już w turze z Igą podróżujesz dobre 3 lata, bo przecież współpracujecie. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale ja pamiętam, że wy pracujecie moim zdaniem od przynajmniej połowy roku 2017, jak nie trochę dłużej.
Zaczęliśmy pracować po Rolandzie Garrosie 2016.
No właśnie, no tak. Czyli po występie Igi wtedy w ćwierćfinale turnieju juniorskiego,
to
gdzie... Tak, dokładnie. No czyli można powiedzieć, że to jest nawet ponad 4 lata. Piotrze, tak, podróżujesz z Igą, jesteś w turze, znasz ludzi. Czy zauważyłeś, że, nie wiem, czy wcześniej trochę byłeś traktowany przez innych tak może trochę protekcjonalnie, młody trener wchodzący do tego topu zawodniczki, a nagle teraz, czy podejście ludzi, którzy się tam kręcą po tej jakby zawodniczej stronie, trochę się zmieniło? Czy podchodzą trenerzy, czy właśnie to, o czym Artur mówił, poklepują po plecach, ściskają dłoń, mówią good job i tak dalej, czy stałeś się po prostu, czy czujesz, że stałeś się rozpoznawalną osobą w turze?
Halo, słychać mnie?
Tak, słyszymy cię.
Sorka, bo wjechałem w tunel. Powiem tak, nawiązując jeszcze do wcześniejszego pytania, takie komentarze, o których rozmawialiśmy, tak naprawdę pojawiają się tylko w Polsce. Jeszcze nie zdarzyło mi się usłyszeć od nikogo takiego komentarza na świecie. Szczególnie właśnie nie zdarzyło mi się usłyszeć takiego komentarza od trenerów na turze. Może rzeczywiście to wynika trochę z tego, że oni wiedzą, z czym to się je i jak trudna jest to praca i każdy każdego docenia, bo naprawdę niektórym się wydaje, że to jest nagrywanie piłek, a to jest naprawdę ogromne wyzwanie. I to jest praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i zawsze trzeba być do dyspozycji. Czy ten wynik jakby cokolwiek zmienia? Nie wydaje mi się, jakby zawsze mam, wydaje, to mi się może tylko wydawać, ale z mojej perspektywy zawsze miałem dobre relacje z trenerami, którzy tam są, którzy trenują. Rzeczywiście dostałem kilka gratulacji od trenerów, którzy wielokrotnie zdobywali tytuły Wielkiego Szlema ze swoimi zawodniczkami, tak jakby chociażby Wim Fisetti, który trenuje z Naomi Osaką, czy Michael Choice, który aktualnie zakończył współpracę, z tego co się orientuje, z Imeą Bawosz, ale pracował z Szarapową przez wiele, wiele lat, tak? Więc jakby oczywiście tych gratulacji troszkę spłynęło, ale to nie jest tak, że wcześniej byłem traktowany jakoś inaczej. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, że w pierwszej dziesiątce aktualnie są dwie dziewczyny trenowane przez trenerów nawet młodszych ode mnie. Myślę, że ogólnie na całym turze jest jeszcze kilku trenerów, w tym nasza polska trenerka Sandra Zaniewska, która jest w moim wieku, którzy trenują czołowych zawodników świata, tak? Więc nie jest to nic niezwykłego i jakby wyniki potwierdzają, że to też jest droga. To może nie zawsze jest najłatwiejsza droga, ale to też jest droga, tylko trzeba odpowiednio do tego podejść. Natomiast nie oceniałbym tego, czy trener młody jest lepszy, czy starszy. Bardziej tu chodzi o to, że trener musi się dopasować do zawodnika, zawodnik musi się dopasować do trenera. I trzeba mieć taką nić porozumienia, która po prostu będzie prowadzić do dobrych wyników.
A może to nic tak się zmienia, że ci młodsi lepiej widzą te zmiany?
Wydaje mi się, że młodsi są troszkę bardziej otwarci na opinie innych i mają trochę więcej dystansu. Trochę ci starsi trenerzy, trochę jest takie odczucie, że wiedzą wszystko, tak? Nie mówię, że ci młodsi nie chodzą często z głową w chmurach, ale jakby dają, jest tam miejsce, żeby się rozwijać. U starszych często jest tak, że zrobili to już wiele razy i wydaje mi się, że cały czas powtarzając te same rzeczy można dochodzić do tych samych wyników. Natomiast świat się zmienia, ludzie się zmieniają, zawodnicy się zmieniają i trzeba cały czas się rozwijać.
A jedno się nie zmienia, że młode koty są bardziej głodne sukcesów niż stare kocury.
No to na pewno, no bo ktoś, kto już wygrał 10 wielkich szlemów, no to też już na pewno do tego inaczej podchodzi.
No dobrze, to teraz to w takim razie, jak jesteśmy przy tym wielkim
apetycie.
Tak, jak jesteśmy przy tym apetycie, to pytanie od jednego z naszych obserwujących na Twitterze. Czy można już powoli nazwać IGE Nadalem w spódnicy, bo oczywiście Nadal ma bilans na Roland Garros 100 do 2, ale to jest oczywiście...
A to IGA mnie meczów przegrała.
No więc do tego zmierzam. IGA ma 10 do 1.
Ale ile wygrała?
No, ma 10 do 1, no ale właśnie, czy już jakieś drobne analogie można w tym kierunku robić?
Absolutnie uważam, że nie, i są całkowicie nie na miejscu. Przed IGĄ jeszcze bardzo długa kariera i to ona będzie musiała jakby pokazać światu, że jeżeli chce być porównywana do takich osób jak Rafa Nadal, no to niestety, ale bądź niestety, trzeba będzie mieć takie wyniki jako. Nie uważam, żeby w kobiecym tenisie to było możliwe, być tak stabilnym na jednej nawierzchni, natomiast ma wszystkie narzędzia, żeby jednak na tej mączce dominować.
No to...
Szczególnie tej paryskiej mączce, tak?
No właśnie, i tu, dobra, i znowu, jak jesteśmy przy tym temacie, to w takim razie, czy możemy cię poprosić o taką trzeźwą ocenę tego, ile...
No, nic trzeźwą.
No, ale słuchaj, no w końcu Piotr jest trenerem IGI, więc zawsze będzie na nią patrzył życzliwym okiem, ale... Ile, że tak powiem, w cudzysłowie punktów IGA dostała dzięki temu, że ten turniej został przeniesiony z terminu maj-czerwiec na wrzesień-październik. To znaczy te ciężkie, wilgotne korty plus cięższe piłki.
I nie mówimy o przygotowaniach do matury w tym samym czasie.
Tak, mówimy czysto tenisowo.
Ciężko mi powiedzieć, czy to pomogło, czy nie pomogło. Jakby kluczem... W moim odczuciu jest to, że to jest Paryż i nie mówię tu o mieście, tylko jako sam obiekt, który IGA bardzo lubi, na który to był jej pierwszy wielki szlem juniorski, który zagrała. Sprawia jej przyjemność tam przyjeżdżanie, ogólnie cała otoczka sprawia jej przyjemność i dla mnie na przykład pod wieloma względami jest to jeden z najgorszych wielkich szlemów, tak? Dla niej to, jak ona się tam czuje, to jest dla niej najlepszy wielki szlem. I myślę, że to jest przede wszystkim kluczowe. Natomiast wiadomo jest, że IGA jest w stanie generować siłę, prędkość tych uderzeń przy takich warunkach i jej się dobrze gra w takich warunkach. Zresztą to samo było w Lugano, jak byliśmy na turnieju. Warunki były dosyć przeciętne i zagrała w finale turnieju, bo jakby no, to są takie warunki dla niej, gdzie to inne gdzieś zawodniczki się męczą, żeby tę piłę przyspieszyć, a ona jest i potrafi to zrobić i jest do tego przyzwyczajona gdzieś też przez nasze polskie warunki. Ale czy miałoby to wpływ, w sensie czy ona by grała gorzej, jeżeli byłoby to grane maj-czerwiec czy teraz? Nie wydaje mi się. To inaczej bym powiedział, inne grałyby lepiej i wtedy pytanie, co IGA by wtedy zrobiła.
No właśnie,
natomiast patrząc na te wyniki, które zrobiła, myślę, że miała margines kilku gemów.
No tak, to co do tego nie ma wątpliwości. Czy w ogóle dla was to ma jakieś znaczenie teraz w momencie, bo pewnie jakąś taką analizę po turnieju będziecie przeprowadzać w sztabie szkoleniowym? Czy to w ogóle te zestawienia statystyczne mają dla was jakieś znaczenie, że IGA nie straciła żadnego seta, że przegrała tylko 28 gemów w 7 pojedynkach? Czy to gdzieś tam ma jakieś znaczenie, czy raczej patrzycie na to, że w konkretnych sytuacjach zagrała tak albo inaczej, albo dokonała dobrego albo złego wyboru? Czy możesz tutaj odrobinkę tej kuchni trenerskiej zdradzić?
Znaczy w ogóle na to nie patrzymy. Jakby najważniejsze jest wygranie meczu, tak? I to jest klucz i każdy dobrze o tym wie. Natomiast zawsze gdzieś rozmawiamy o tych decyzjach, które podjęła i czy podjęła je dobrze, czy źle. tym turnieju wyjątkowo mało o tym rozmawialiśmy, no bo w momencie, kiedy się tak wygrywa mecze, to często te decyzje czasem wynikają z tego, że ma się luz i można robić, co się chce. I one niekoniecznie muszą być dobre, ale jeżeli się dominuje na korcie, no to można podjąć sobie kilka złych decyzji, nawet dla samej przyjemności grania, tak? I to nie jest absolutnie nic złego i uważam, że trochę kreatywności zawsze pomoże. Natomiast mówię, no zawsze dużo o tym rozmawiamy i ja zawsze tu jej powtarzam, że te decyzje, które podejmuje na korcie, ma zawsze robić, niezależnie jakie będą, zawsze ma je wykonywać na 100%, natomiast czy one są dobre czy złe, to my sobie będziemy rozmawiać po meczu. I gdzieś jakby to jest klucz mojej pracy na turniejach tak naprawdę.
Piotrze, co byś powiedział na tezę, że dobrze się stało, że ten turniej w paryski odbył się teraz pod koniec sezonu, bo w momencie, kiedy Iga by go wygrała w czerwcu, to miałaby jeszcze przed sobą cały rok zmagania się z tą zupełnie nową presją dla niej. Może nie tyle presją, co z tym nowym faktem. Tak, jestem mistrzynią Wielkiego Szlema, wszyscy teraz na mnie patrzą, oczekują sukcesu. Teraz sezon się skończył praktycznie, ma czas, żeby się z tą myślą oswoić, żeby się przygotować, żeby to przeżyć, przetrawić, przespać się z tym parę razy.
No niestety dla mnie to działa zupełnie odwrotnie. Jakby też znając Igę, będąc tutaj w środku tego, no niestety kończymy sezon i nie jesteśmy w żaden sposób w stanie potwierdzić, że dla niej samej, tak, ja nie mówię o sobie, nie mówię o ludziach z otoczenia, że ona jest w stanie grać na takim poziomie zawsze. No i to teraz się dzieje. Jedziemy, wracamy do Polski, robimy oczywiście wakacje i zaczynamy kolejny okres przygotowawczy. Czyli każdy zaczyna okres przygotowawczy i każdy będzie gotowy na nowo. I każdy będzie zaczynał z czystą kartą. Ale i czysta karta nie będzie do końca czysta, bo będą pewne oczekiwania, które ona sobie na pewno nałoży na swoją głowę, no bo każdy sobie w jakiś sposób nakłada. Przez to, że ten wynik był jaki był, na pewno będą one dużo wyższe. I teraz pytanie, jak ona sobie z tym poradzi i nad tym będziemy musieli przede wszystkim pracować.
Czyli sugeruję, że łatwiej byłoby to wbrew pozorom znieść, gdyby to za chwilę był następny turniej i tak poszłoby to z marszu?
Oczywiście nie mówię za chwilę, w sensie za tydzień, tak? Czy dwa.
No za trzy, nie będą za trzy.
Dokładnie, to uważam, że byłoby dużo łatwiej, bo na pewno na początku byłby jakiś kubeł zimnej wody, można by było sobie o tym pogadać, znowu przepracować, znowu zrobić dobrą robotę, znowu zrobić jakiś, powiedzmy, fajny wynik, jeżeli by się udało i gdzieś to rozeszłoby się po kościach, I można by było naprawdę, naprawdę fajnie to sobie przepracować, a w ten sposób jedyne, jak jesteśmy to w stanie przepracować, to na treningu. A na treningu to nie ma co się oszukiwać, to nigdy nie jest to samo, co na meczu.
To prawda.
To w tym kontekście musimy cię jeszcze zadać ci jedno pytanie o jeszcze jedną osobę ze sztabu szkoleniowego. Jak ważna jest rola Darii Abramowicz?
Myślę, że rola Darii Abramowicz jest bardzo ważna w sensie przyspieszania procesu uczenia się. I jakby to jest bardzo istotne, bo myślę, że bez tego proces uczenia się trwałby dużo, dużo więcej, dużo dłużej. I takie wyniki może byłyby możliwe, ale na pewno gdzieś w odległej przyszłości, tak jak początkowo zakładałem, że żeby gdzieś tam dobić się do tego czuła, no to takie miałem odczucia, że Iga potrzebuje te 2 lata, tak? 2-3 lata. Natomiast mówię, no udało się to zrobić szybciej. Myślę, że bardzo duża zasługa w tym Darii oraz całej reszty teamu. I jest to ważne i myślę, że warto gdzieś tam wprowadzać tą pracę z psychologiem też w innych aspektach, jakby chodzi mi o innych zawodników i na wczesnych etapach kariery, tak? Bo czasem człowiek po prostu myśli o tym, jak już jest źle, a prawda jest taka, że trzeba myśleć, póki jest dobrze, żeby właśnie nie było źle.
Piotrze, kiedy ty masz urodziny?
Ja już miałem, we ale wrześniu. Nie. Ja nie dostałem prezentu w Rzymie.
A no właśnie, do tego zmierzam.
No, mój prezent urodzinowy mógł być w Rzymie na finale, ale nie był, więc...
No to może w przyszłym roku US Open to blisko.
No. Ja, ale akurat US Open jest już w takim terminie, ja mam, że tak powiem, pod koniec września, więc...
A, do pod koniec.
Czyli raczej Wuhan albo coś takiego w przyszłym roku, jak się
no
wszystko...
Tak pechowo są te urodziny, że raczej ten rok był wyjątkowy i można było trenerowi sprawić, ale tak normalnie to zawsze jest taki okres pomiędzy turniejami, nie?
Piotrze, to jeszcze na sam koniec musimy cię zapytać o, żebyś w dwóch słowach, wszyscy mówią oczywiście o Idze, to jest oczywiste, mówią o tobie, mówią o Darii Abramowicz, ale to nie jest jeszcze koniec waszego sztabu. Jakbyś jeszcze powiedział, kto do tego ścisłego grona ludzi pracujących na co dzień z Igą Świątek należy?
Jakby do takiego najściślejszego grona, teraz jakby w sztabie, nie mówię o rodzinie, no to jeszcze Maciej Ryszczuk, który jest rewelacyjną osobą, a jako trener, no to jest w ogóle mistrzostwo świata, bo pełni dwie funkcje, nie? Jest zarówno trenerem od ogólnorozwojówki, ale jest też fizjoterapeutą, co naprawdę bardzo wiele rzeczy ułatwia i bardzo skraca jakby te drogi komunikacji pomiędzy osobami, bo jest on w jednej osobie, tak? I my nie mamy aż tylu osób przez to dzień dookoła i nie trzeba koordynować aż tylu różnych zadań.
Kiedy ma urodziny?
Pracuje z nami... teraz nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że tak, jest kilka dni przed Igą, więc to tam 27 mi się wydaje, nie dam sobie głowy urwać, maj, ale...
No to Roland Maciek,
to dokładnie tak, zawsze ma urodziny na Rolandzie, więc tak samo jak Iga. Natomiast mówię, bardzo ważna osoba, wszedł do nas całkiem niedawno do teamu, bo to było w lipcu, w tym okresie przygotowawczym, i wprowadził też bardzo dużo dobrej energii, co jest bardzo, bardzo istotne, bo jednak warto się dobrze czuć w teamie, wśród swoich ludzi i mieć tej pozytywnej energii dużo. No i ja tu jakby też według mnie bardzo, bardzo duże ukłony wobec wszystkich fizjoterapeutów, którzy z Igą pracują, bo to nie tylko Maciej, on zaczął to stosunkowo niedawno, ale jeszcze przede wszystkim trzeba powiedzieć, że takim bardzo ważnym czynnikiem jest oczywiście tata. I tu nie mówię tylko o funkcjach, które spełnia jako tata, bo to jest, często rodzice tego nie rozumieją w tenisie, że funkcja rodzic jest bardzo, bardzo istotna i bez wsparcia rodzica i zaangażowania no, nie osiągnie się moim zdaniem niczego w żadnej dyscyplinie, w sensie jest to kolejna przeszkoda, a naprawdę można sobie pomóc. Natomiast rodzice też często przesadzają i próbują się pakować w inne funkcje, do których nie powinni. To jest największa umiejętność Tomka, który gdzieś na przestrzeni tych lat, które ja pracuję z Igą, bardzo dużo się nauczył, bardzo duży postęp zrobił jako rodzic i ogarnia też bardzo dużo spraw takich, bym powiedział, typowo organizacyjnych, które normalnie mogłyby być na głowie Igi bądź na głowie trenerów. Ale on jest w stanie to gdzieś tam też złapać za ogon i też pomóc i zorganizować. I bardzo się cieszę, że też jest taką osobą, jaką jest i robi to dobrze.
Sprawdziłem urodziny to pana Tomasza Świątka. Niestety po Wimbledonie.
Po Wimbledonie. A, bo widzisz, mam takie wrażenie, że Artur mocno celuje jednak ten Wimbledon, czyli
chciałbym.
Gdzieś tam chyba musicie sobie w kajecie zapisać, że za... Ja bym powiedział tak, może nie...
Z urodzinami
nie,
na początku lipca.
Nie, ale nie na przyszły rok. Ja bym tak celował 2022-2023, tak. Taka jest moja propozycja. Ale w tym kontekście też jeszcze ostatnie pytanie. Oczywiście cały czas mówimy o tej dobrej stronie i o tej fajnej stronie bycia trenerem zawodniczki, która odniosła taki sukces. Piotrek, ale każdemu trenerowi trzeba też zadać takie pytanie. Czy ty masz tego świadomość, że pewnie kiedyś z Igą przestaniesz pracować? I kiedy to się stanie, tego nie wiemy oczywiście. Ale...
No po zakończeniu kariery przez Igę.
No właśnie, to jest pytanie, czy wytrzymacie długo z sobą, czy może tak będzie, jak to w piłce nożnej, że jak ktoś się zwinie, to jest winien trener i to trenera się najpierw zwalnia. Czy ty jakby...
Słuchajcie, akurat pod tym względem myślę, że Iga ma bardzo dużo zaufania do mnie i już parę takich momentów przeżyliśmy, które tak naprawdę mogłyby się zakończyć końcem naszej współpracy. I tutaj też właśnie ukłony dla Tomka, który też ma otwartą głowę i potrafi rozmawiać na te tematy, nie unika tego. I uważam, że jakby to jest naturalne, o czym powiedzieliście. To jest normalne i czasem nawet zmiana jest konieczna po to, żeby zawodnik mógł się rozwijać, żeby nie stał w miejscu, żeby cały czas coś robić, zmieniać. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że częste zmiany też nie przynoszą nigdy niczego dobrego, bo jednak praca trenera to jest organizowanie pewnego procesu długoterminowego i to nie jest 2-3 miesiące. Za 3 miesiące nikt nigdy nikogo nie nauczył, w sensie nie nauczył grać forehandu czy backhandu. Tak? To jest proces, to jest wiele godzin, to jest pewien pomysł na to wszystko. No i oczywiście zdaję sobie sprawę, że ta praca się zakończy, niezależnie czy się zakończy, bo będzie to koniec kariery Igi, czy zakończy się, bo, że tak szybko powiem, zostanę zwolniony. Natomiast nie mam absolutnie żadnego ciśnienia, nie jest to mój priorytet w takim sensie, że no jak nie będę pracował z Igą, to nie będę nic w życiu robił. I jakby mam gdzieś to z tyłu głowy, że nawet jutro może się tak wydarzyć, że nie będziemy pracować razem, bo nie wiem, co będzie jutro, taki jest ten sport. I gdzieś, no to jest normalne, naturalne i trzeba z tym żyć i trzeba się z tym pogodzić.
Ale dopóki razem pracujecie, wspomniałeś wcześniej, że koncentrujecie się na celach, nie na takich bardziej ogólnych, nie na konkretnych turniejach. Więc jaki jest cel na przyszły rok? No, mnie się wydaje, że może być tylko jeden, wydaje się oczywisty, ale...
Nie sugeruj.
Nie.
Daj szansę Piotrkowi.
Ale rzeczywiście, nie. Ja wam powiem, jaki ja miałem cel na ten rok, jeszcze zanim wydarzyły się sytuacje pandemiczne.
Jasne, mów.
To tak naprawdę naszym celem był mały master. I myślę, że on był w naszym zasięgu. Jakby dostanie się do małego mastersa, to był gdzieś taki nasz mój mały cel, który postawiłem przed Igą. Ona oczywiście sobie to w głowie ułożyła jak chciała, top 20, nie wiem, to już jest jej sprawa, to ja to już wynikam. Natomiast ja jakby pokazywałem jej plan na dłuższy okres, no bo nie pracujemy tylko w tym roku, ale jaki jest plan dalej i planem było, żeby dostać się do małego mastersa, a w przyszłym roku załapać się do normalnego mastersa. I to jest jakby gdzieś cel. Myślę, że troszkę przez to, że ta cała sytuacja na świecie się zmieniła, nie jest to do końca realne, co się wydarzyło, w sensie ona teraz by się załapała i na duży masters, tak? Ale,
tak jest.
Ale wiemy, że ta sytuacja jest wyjątkowa. I to też nie jest spełnienie mojego celu, który przed nim postawiłem, ani przed sobą. To jest po prostu taki troszkę przypadek, bo to jest jeden turniej. To nie jest udowadnianie sobie, że to jest ciężką pracą, sukces po sukcesie, w sensie tutaj czwarta runda, tu ćwierćfinał, półfinał, że to są dobre, stabilne wyniki, tylko to był jeden wynik. Dlatego oczywiście cieszy mnie to, że się udało pomimo takiego dziwnego roku, gdzie już założyliśmy, że żadnych celów nie zrealizujemy. Natomiast mastersa i tak nie ma, więc w ogóle nas to nie przejmujemy się tym. Natomiast dziś myślę, że ten przyszły rok, no to postawimy sobie tą poprzeczkę odrobinkę wyżej i będziemy próbować się załapać na tego dużego mastersa. Natomiast jeżeli będzie to mały masters, to dalej uważam, że to będzie dobry, spełniony cel.
Czyli, nie będziemy składać reklamacji.
Czyli jednym słowem, przekładając to na język tych, którzy może nie do końca są zorientowani w niuansach rankingowych, na przyszły rok plan jest taki, żeby złapać się do najlepszej ósemki rankingu Race. Lub wygrać jakiegoś ślema. A plan minimum to jest być w tej mniej więcej pierwszej dwudziestce, żeby pojechać na ten mały masters, jak mówisz. Także nie wiem, czy to jeszcze dalej jest w Zuchaj? Nie? Gdzie to jest grane?
To jeszcze, tak powiem, nie przemyślałem dokładnie tych celów i jeszcze nie usiadłem do tego, bo na razie jeszcze żyjemy poprzednim sezonem. Natomiast gdzieś już tak na szybko, jakby zastanawiając się teraz, jadąc samochodem, uważam, że to jest całkiem niezły pomysł i całkiem fajnie można to sobie ubrać, plany startowe, plany treningowe i gdzieś do tego dążyć.
No to widzisz, Piotrze, to fajnie, że udało nam się tak cię, że tak powiem, pobudzić do takich przemyśleń. My ci jesteśmy niezwykle wdzięczni.
Tego nie widać.
Tak, mam nadzieję, że nasi słuchacze też, bo poświęciłeś nam rzeczywiście dobre 40 minut i to jest strasznie fajne, że no jak sam powiedziałeś, no teraz musisz odbierać więcej telefonów i dużo więcej aktywności medialnych masz, także to, że nam poświęciłeś 40 minut, to jest naprawdę
doceniamy
bardzo. Może nam się uda jakoś w przyszłości zaprosić cię też i do studia, żebyś po prostu fizycznie tu przyszedł i może po prostu poodpowiadał też na pytania naszych słuchaczy, ale to jest taka melodia przyszłości, bo nie wiemy, jak nam się rozwinie nasza pandemia, z którą żyjemy już dobrych parę miesięcy, a w takim razie tobie życzymy, ja bym powiedział tak, dalej, że tak powiem...
Brnij w to dalej,
tak, właściwie nie rozwijajmy tego tematu, tylko trzymajmy się tego, co Artur powiedział. Bardzo ci, Piotrze, dziękujemy.
I gratulujemy.
To właściwie...
Również dziękuję bardzo i dziękujemy bardzo jako cała ekipa. I jesteśmy w kontakcie. Dzięki bardzo za rozmowę.
Do zobaczenia.
No cóż, trenera już z nami nie ma. Nas już poganiają, żebyśmy kończyli, bo tutaj... Znowu się Wojciech Piela pojawił i znowu, chociaż powiem ci szczerze, zauważam pewną zmianę od zeszłego tygodnia, że coraz więcej tenisa w tych informacjach agencyjnych.
Naszym celem na przyszły sezon jest wyparcie piłki zupełnie z serwisów informacyjnych.
To będzie ciężkie, ale rzeczywiście przy pomocy Igi Świątek może...
Trzeba być
ambitnym i to mogę wam zagwarantować, że... Jeżeli chodzi o Artura, to może on z Igą Świątek na korcie nie może rywalizować, ale jeżeli chodzi o ambicje...
Tu dam z siebie wszystko.
Także dziękujemy wam serdecznie. Do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień o godzinie 13, a teraz oddajemy antenę Wojtkowi Pieli.
Faulowany, polu karnym Gytkier, kontra Alomerowicz broni, fantastyczna interwencja bramkarza Koromy Kielce. To jest, proszę państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach.